Czyli rozważymy fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25. Rozdział 25 Ewangelii Mateusza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyżcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności, i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przeniósł dalsze 5. I rzekł: panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś niesiał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, rozszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie niesiałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze swoje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić, a kiedy widzieliśmy cię przechodnim i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię, a kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni odpowiedzą mu: panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? i odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Bracia, siostry, wiecie, jest takie powiedzenie, ja to u siebie w wojsku usłyszałem, nie bądź zbyt do przodu, ani nie bądź zbyt tam w tyle, bądź zawsze tak na środku, nie wychylaj się. Pytam, a o co chodzi? No to kiedy mieliśmy zaprawę poranną, to była godzina 5:30 rano zawsze było, biegaliśmy na boisko, robiliśmy 5 okrążeń w dresach. No i wiecie, jak to 130 chłopa, nie? Każdy inne ma warunki fizyczne, każdy biegnie inaczej. Ja biegłem w grupie bardziej z przodu, inni biegli bardziej z tyłu. A byli ci, którzy biegli, wystartowali od razu, on tu wiecie, o pół okrążenia przed nami. To wiecie, co robili dowódcy? Kazali biec całej grupie w takim tempem jak ci z przodu. Musieliśmy nadgonić. Wiecie, nie każdy dawał radę. Potworzyły się grupki. Po dwóch okrążeniach ci, co wystartowali pierwsi, już zaczęli dublować tych, co pozostali z tyłu. No, skończyła się zaprawa. Ci, co biegli z przodu, pochwałę od dowódcy dostali. Od nas oczywiście pochwały nie dostali, co innego dostali, bo musieliśmy jeszcze bardziej się sprężyć, a najgorzej mieli ci z tyłu, zostali ukarani. Wiecie, w jaki sposób? Zakaz przepustek przez miesiąc. Nie mogli pojechać do domu. I tak rozmawiamy z kolegami, o co chodzi? Nie bądź tak z przodu, ani z tyłu. Bo jak wychylisz się do przodu, zobaczą, że masz jakieś zdolności, to cię zaraz zaangażują. I zrobią cię odpowiedzialny, będziesz miał więcej roboty. I nie bądź tak bardziej z tyłu, bo cię będę pewnie przywileje będę omijać. Będę cię palcami wytykać, że jesteś nieudacznik, że nie nadajesz, że jesteś słaby. I wiecie, w niektórych przypadkach w szkole biblijnej usłyszałem podobne rzeczy w kościołach. To wiecie, mnie no, zbulwersowało. A myślę, jak to można dopasować do sytuacji w kościele? A no można. Niektórzy mówią tak. Umiesz coś? Nie pokazuj tego pastora, bo cię zaraz do roboty zaangażuje. Ciekawe podejście, prawda? I tutaj czytaliśmy o tych talentach. Niby to Słowo Boże mówi, Pan mówi, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Bóg nazywa te 5 talentów i te dwa, czy otrzymali ci dwaj, którzy dostali od Boga pochwałę, że to było małe, to co dostali. A w tamtych czasach talent, jeden talent, to była, wiecie, prawie fortuna na tamte warunki zwykłych ludzi. Jeden dostał 5 talentów, niesamowite pieniądze dostał. Drugi dostał 2, niesamowite pieniądze. Ale przed Bogiem w duchu, jeśli cokolwiek masz i pożytkujesz to na chwałę Bożego Królestwa, aby Bogu pokazać, że ci zależy, aby Mu służyć, zależy ci, aby udowodnić Mu, że Jego ofiara na krzyżu nie była daremna w Twoim przypadku, to wszystko, co robisz, wydaje się małe, bo chcesz jeszcze więcej, chcesz jeszcze więcej. I ci trzej ludzie dostali po kilka rzeczy, chodzi o pieniądze. Słowo Boże mówi, według jego zdolności Bóg im dał, jednemu 5 talentów, drugiemu dał 2 talenty, a trzeciemu dał 1 talent. I wiele osób, nie tylko w świecie, robi taki podział, że jak ktoś ma więcej talentów, to jest taki bardziej rozgarnięty, taki wartościowszy, taki cenniejszy, tym bardziej przed Bogiem, chociaż Bóg z reguły ma inne zdanie, bo Bóg wszystkich traktuje jednakowo, ale no tak temu człowiekowi się zdaje, a ci, co mają mniej zdolności, no to wiecie, są mniej wartościowi, tacy przeciętni. Niektórzy, słyszałem taki tekst, nazywają takich ludzi mniej uzdolnionych plebsem. Wiecie, co znaczy plebs? Niektórzy wiedzą. To są ludzie prości, ludzie pospolici. Słowo Boże mu używa, takie są pospólstwo, tacy najzwyklejsi. W Kościele jest zupełnie inaczej. Tutaj Bóg nie robił żadnej różnicy, poza tylko tym, że każdy co innego otrzymał. Każdy otrzymał taki sam start i otrzymali te dary od Boga, ten taki majątek i mieli tylko jedno zadanie, aby obracali nimi, no i uzyskali podwojenie, potrojenie tego, co mieli. No i zaczęli pracować. I po długim czasie, od wiersza 19 czytamy, powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5, czyli mając ogólnie 10, i rzekł: Panie, zobacz, 5 talentów mi powierzyłeś, tu mam następne 5, które zyskałem, czyli zyskałem 100% tego, co otrzymałem. Pan ucieszył się, rzekł: dobrze, sługo, dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Bóg nie powiedział: sługo pracowity, sługo inteligentny, sługo kreatywny. Powiedział: sługo dobry i wierny. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Podobnie było z tym, który miał 2 talenty. Też je pomnożył. Przyniósł do Pana 100% zysku, mówiąc: Panie, mam już 4 talenty. 2, które mi dałeś, i 2, które zyskałem. I Pan pochwalił także i tego sługę, mówiąc: sługo dobry i wierny, na tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Weź do radości Pana swego. I wreszcie przystąpi ten, który wziął 1 talent i powinien według, no, patrząc logicznie, mieć 2 talenty. Też zysk 100%. No niby miał mało, kiedy wziął, najmniej miał, ale Bóg nie patrzy na to, że o, ten miał 5, już ma 10, a ten, no wiecie, jakby napomnożył o 100%, to miał tylko 2. Czyli tamten, co miał 10, miał o 8 więcej. Bóg na to nie patrzy. Ludzie na to patrzą. Jaki zysk? Czego się dorobiłeś? Na to ludzie patrzą. Czego się w życiu dorobiłeś? Często ludzie mówią tak: to, czego się dorobiłeś, to, kim jesteś w życiu, świadczy o tobie jako człowieku. To nieprawda, bo ludzie, na przykład ludzie chorzy i niepełnosprawni, nie mają takiej możliwości dorobić się, czy coś tam uzyskać w życiu, czy nagromadzić jakiegoś majątku. Nie z ich winy często, prawda? Tutaj nie ma żadnego podziału. I przyszedł człowiek do Boga z tym 1 talentem, ale jego postawa już jest zupełnie inna niż tych 2, co byli przed nim. Przyszedł ten jeden i powiedział do Pana tak: Panie, wiedziałem o Tobie, że jest człowiek twardy, że gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój ziemi, oto masz, co Twoje. Myślałem, o co tu chodzi w tym fragmencie? Już wiecie, słyszałem to setki razy z tej kazalnicy wykład tego fragmentu i słyszałem, wiecie, na wykładach z kaset i na konferencjach, bo to jest znany fragment. Nawet na religii w Kościele katolickim też wykładali. Nawet jak jadę do pracy, włączam sobie Radio Lublin rano, bo tam jest wykład Słowa Bożego, godzina 5:50. Ksiądz fragment tłumaczy i ostatnio tłumaczył ten fragment. Wiecie, nieźle mówił, ale to ratem było 2 zdania. Ale też ten sam fragment był. Wiecie, ten fragment mówi, Panie, wiedziałem o Tobie, że jest człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Tak, może nie mówią do Boga, ale tak myślą o Bogu ludzie zgorzkniali. Ludzie zgorszeni Bogiem. Mówiąc: Panie, oczekujesz ode mnie więcej, niż mogę Ci dać. Modlę się do Boga już 10 lat o jedną sprawę, nie otrzymuję. Nie, to jest ponad moje siły. Ja nie chcę, ja nie nadaję się do Kościoła, nie nadaję się jako człowiek wierzący, nie nadaję się jako na chrześcijanina. Zbyt dużo ode mnie wymagasz. Te słowa tak mówią. Jeszcze nawet wyraz Panie było, po Panie był wykrzyknik, czyli z taką pretensją do Boga. Tutaj w tym fragmencie do Pana, swojego władcy, prawda? Żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypał. Rozumiem, gdyby Pan zżął, gdzie posiał, prawda? I zbierał, gdzie rozsypane. A on szuka tam, gdzie tego nie ma. I wiecie, słyszałem wiele ludzi, którzy mówili, nie rozumiejąc, dlaczego Pan Jezus przeklął drzewo figowe. Przecież tam nie było owocu. Jezus, no wiedzą, Jezus chciał jeść. A tam fragment ciekawy mówi, nie była to bowiem pora na figi. To czego Jezus szukał na tym drzewie, jak nie była to pora na figi? Przecież siłą rzeczy, te drzewo figowe o tym czasie nie miało prawa mieć owoców. Ale Jezus chciał owoce. No i wiecie, no winne drzewo wziął przekleł. Tak ludzie mówili. Słyszałem takie wypowiedzi. Ludzi, którzy nie rozumieją, na czym polega Słowo Boże i Królestwo Boże. Bo jeśli chrześcijanin, jako ci dwaj pierwsi z 5 talentami i z 2 talentami, chrześcijanie, którzy są zakochani w Bogu i wszystko zrobią, aby tylko przynieść Bogu owoc, aby Bogu się podobać, Słowo Boże mówi, żyjcie tak, aby zyskać przed Bogiem upodobanie. Przynoście Mu chwałę. Jezus mówi w innym fragmencie, czy Słowo Boże mówi w innym fragmencie, aniołowie przynoszą w złotych czaszach modlitwy świętych, które są miłowonią dla Boga naszego. Jeśli jesteś chrześcijaninem, pragniesz być chrześcijaninem, który Bogu się podoba, będziesz owocował cały czas. Nie, przecież nie powiesz na Boga, Boże, no na wiosnę, czy w czerwcu, czy w maju są truskawki, no teraz truskawek nie ma, bo cały maj deszcz padał. W świecie można tak powiedzieć. Lał deszcz i nie ma co zebrać, nie ma truskawek. Są krzaczki, ale nie ma truskawek. Wszystko zgniłe, zalane, błoto tylko zostało. Przed Bogiem mamy takie warunki, Bóg nam obdarzył wszystkim i możemy owocować cały czas. Możemy cały czas owocować. I Bóg nie patrzył na tych dwóch sług, ile oni zebrali. Patrzył na ich chęci. Pomnożyli na 100%. To, co otrzymali. I Bóg mówi do tego jednego, tego ostatniego człowieka. Mówi tak. Człowieku, zły i leniwy, sługo, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze swoje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje jest zyskiem. O co tu chodzi? Lepiej by było czasami, jak boisz się mnie i uważasz, że jestem srogim władcą, to oddaj to innym, niech innym będą pomnażane. Czyli inaczej, niektórzy nie chcą Bogu służyć, z różnych przyczyn. Uważaj, że Bóg jest za srogi, za zbyt wymagający, za zbyt ostry. Niektórzy zarzucają Bogu, to jest no wiem, niedopuszczalne, brak miłości, wyobraźcie sobie. Słyszałem taką wypowiedź. I to ciekawe w szkole biblijnej. Nie mam nic przeciwko szkole, ta szkoła była super, której już uczyłem. Tylko tam zbierają się różni ludzie z różnych kościołów. Na różnym etapie duchowego rozwoju, na różnym etapie oczyszczania w sercu, na różnym etapie świętości. I nie wiem, gdzie ci ludzie dzisiaj są. Wiem, że w tym czasie, kiedy ja studiowałem, wiele osób już od Boga odeszło nawet. Znam takich. Byli Bogiem, co dziwne, niezadowoleni. Byli Bogiem znużeni. Takie dziwne pojęcia wypowiadam, nie? Jak to można być Bogiem znudzone? Może być coś nudnego, sytuacja, coś, co się powtarza nagminnie, niektórym życie się nudzi, życie jest bez sensu. Bóg jest taką niesamowitą osobą, jeśli zobaczy, że czyjeś serce pała pasją do Niego, jest pałające względem Jezusa Chrystusa. Zrobi wszystko, żeby te serce przynosiło owoce dla Boga. Słowo Boże świadomie w jednym miejscu mówi, ma być jako owocująca winnica. Nie winnica, która przynosi owoc. Owocująca winnica to jest coś, które cały czas trwa. Owocująca winnica, owocująca winnica. No jakby Bóg dał, ten król dał do tego sługi, tego leniwego, 1/4 talentu. Ale żeby ta 1/4 przyniosła talent, żeby było 2 razy więcej, 2 razy tyle. Chodzi, czy się starał ten człowiek? Ten w ogóle człowiek się nie starał. Bóg patrzy na nasze serce, bracia i siostry. i w każdym z nas umieścił swoje talenty. No naszym zadaniem jest, aby prosić Boga, aby pokazał nam swoje talenty. Czasami Bóg powie do naszego pastora, czy jakiegokolwiek pastora w innych zborach, jak tam są ludzie wierzący. W naszym kościele Bóg powie do pastora, jaki jest twój dar. I pastor ci powie. I ty będziesz miał pokój w tym sercu. Powiem, ja tak pytałem do Boga. Pytam, Boże, co ja mam robić? W czym się sprawdzę? Bo ja chcę służyć. No chcę służyć. Nosi mnie, żeby służyć. Chodzę cały, muszę się coś robić w zborze. Nie mogę tak siedzieć i nic nie robić. Któregoś dnia przychodzi do mnie pastor przed nabożeństwem i mówi, Bóg powiedział mi, będziesz robił to i to. I ja czułem pokój w sercu, czułem się jak w niebie, ale się uniosę, wiecie, z podłogi. Widziałem, to jest to, co powinienem robić. Bo każdego z nas uzdolnił. Ale gdybym tą informację, którą pastor im przekazał o mojej służbie, dowiedział się o niej 3 tygodnie wcześniej, bym się śmiał. Mówi, kto? Ja? Nie przesadzajmy. Ktoś tu pomylił się. Jak reagował Mojżesz, kiedy Bóg powiedział, wyprowadzisz Izraela z Egiptu? Chociaż patrząc 40 lat później, to był właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeśli chodzi o Mojżesza. Ale na początku, kiedy Bóg powiedział, wyprowadzisz Izraelitów z Egiptu, jak Mojżesz reagował? Ja mam taką odpowiedzialną rzecz wziąć na siebie? Ja mam sobie z tym poradzić? Wejrzyjmy, bracia, siostry, w swoje serca. Każdy z nas jak reagował na początku, kiedy przyszedł do kościoła, albo stał się człowiekiem wierzącym. A po iluś tam latach obcowania z Panem, kiedy zaczynamy coś z Boże robić, wiele osób powie, no ja siebie zupełnie nie poznaję. Kiedyś byłem inny, teraz jestem zupełnie inny. Zupełnie innym człowiekiem jestem. Nie na wejrzeniu, tylko zupełnie jako osoba. Inaczej myślę, inaczej postępuję. To, co ja w zborze robię, że Bóg tak mnie zmienił, że potrafię to robić. To jest niesamowity cud. Bóg zmienia ludzi, bracia i siostry, ale chce widzieć nasze pałające serce, że serce nasze płonie, żeby coś dla Boga robić. U tych dwóch ludzi, którzy mieli jeden 5, a drugi 2 talenty, Bóg widział, że oni robią wszystko, żeby tylko pracować dla Pana. Dla nich to jest niesamowita przyjemność. Oni, kiedy przyszedł Pan, żeby z nimi się rozliczyć, oni pewnie przybiegli z radością. Boże, zobacz! Zobacz! Dałeś mi tyle, a zobacz, ile jest tyle. Dałeś mi to, a zobacz, co się dzieje teraz. Nawróciłem się 30 lat temu, czy 5 lat temu. Zobacz, jak teraz wyglądam. Mam dar taki, 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 taki. Robię z Boże to i to i to. W życiu pozbyłem się tego, co było złe. Pozbyłem się tamtego, co było złe. A mam teraz to i to i to. Owoc Ducha Świętego w moim życiu się objawia. Może jeszcze w takim niewielkim procencie, ale objawia się. A kiedyś się nie objawiał. Ma być jako owocująca winnica. I chrześcijanie dzielą się na 2 grupy. Ci, co owocują i ci, co nic nie robią, bo uważają, że są źle traktowani, gorszą się Bogiem. Czytamy Ewangelię. Często, kiedy Jezus coś zrobił takiego, nawet nie musi być coś spektakularnego, jakiś cud, jakieś wskrzeszenie, już nie mówię o wskrzeszeniu Łazarza, bo wiele ludzi się obraziło wtedy na Jezusa. I na Łazarza oczywiście. Po co taki żyje? No? Jezus go wskrzesił, no i po co? Niektórzy tak myśleli. Ale kiedy Jezus coś zrobił, cokolwiek, nawet słów użył sugerujących, że On jest Synem Bożym. Bo Jezus otwarcie nie powiedział, że jest Synem Bożym. Ale tak robił, tak mówił, że to było rozumiane samo przez się. Już nie wiem, mówił, Panie, zobacz, faryzeusze, usłysząc Twoje słowa, poszli, zgorszyli się Tobą. Albo twarda ta mowa, ktoś je słuchać może. I ponad 100 ludzi odeszła. Zostało 12. Jezus tych chciał nawet przesiać. Mówi, a może któryś z was chce odejść? Proszę bardzo, droga wolna. Ja tylko trzymam tych, którzy chcą mi wiernie służyć. Dlatego Pan powiedział o tych dwóch, dobrze, sługo, dobry i wierny. Dobry i wierny. Nie pracowity. Chociaż pracowitość to jest bardzo dobra cecha. Dobry i wierny. Bóg ceni wierność naszą przed Bogiem. pomimo to, jakimi drogami Bóg nas musi przeprowadzić, aby nas uświęcić, mimo to jesteśmy wierni. Wierni. To, co Bóg nam mówi, my to robimy. Dlaczego? Dla Boga to robimy. Robimy to dla Boga. I dalszy fragment o tym, ten podtytuł Dzień Sądu, o tych kozłach i owcach. Jedna grupa była zdziwiona i druga grupa była zdziwiona tym, co Jezus powiedział. Panie, no kiedy Cię odwiedzaliśmy? Kiedy Cię nakarmiliśmy? Kiedy pomagaliśmy? Kiedy Cię przyodzialiśmy? Kiedy daliśmy Ci pić? Kiedy byliśmy przychodniami, przyjęliśmy Cię pod dach? Kiedy to było? Jezus powiedział, to wszystko, co uczyniliście, najmniejszych z moich braci, mnie uczyniliście. Takie podchwytliwe ta odpowiedź Jezusa, prawda? Bo wiecie, gdyby zapukał w nasze drzwi, czy tam do furtki dzwonek, jak mieszkamy w bloku, czy domofonu, odzywa się, kto tam? Jezus. Jak byśmy zareagowali? Od razu na górę, jakby jeszcze Jezus zapowiedział się tydzień wcześniej. To pranie dywanów, mycie okien, wiecie, pieczenie ciasta, trzy ciasta trzeba, pełnia, żeby była. Trzy ciasta, jest to trzy osoby boskie, to trzeba trzy ciasta, prawda? Jakieś porządne danie, jakieś może pieczeń trzeba tak zrobić, żeby to było coś wspaniałego. A jak tu ktoś puka do drzwi, a to patrzysz, jakiś bezdomny i co wtedy? Oni byli zdziwieni. I ci, co reprezentowali grupę kozłów i reprezentowali grupę owiec. Wszystko, co robimy w zborze dla Pana, teraz wracam do tych dwóch mężczyzn, którzy obracali talentami w pozytywny sposób i do tego jednego, który nic nie robił z tym talentem, po prostu zakopał. Wszystko, co mógł pokazać Bogu, wiecie, co on Bogu pokazał? Dół w ziemi. A co Bóg chce zobaczyć w naszym życiu? Po jakimś tam czasie, kiedy przyjdzie Jezus zabrać Twój Kościół, co On zobaczy? Mówię oczywiście też do siebie, co On zobaczy w moim życiu? Czy pusty dół w ziemi po talencie, który został zmarnowany? Czy efekty? Dalekosiężne efekty. Wiecie, no wiadomo, Bóg mógł powiedzieć, macie robić to i to i to i potem ja za jakiś tam czas sprawdzę, co zrobiliście. Nawet w świecie tak nie ma. Nauczycielka w szkole robi sprawdziany najpierw wtedy, dopiero wtedy, kiedy przekaże wiedzę uczniowi, bo z czego ten uczeń ma się nauczyć, prawda? Ona przekaże mu i dopiero on ma się nauczyć, ona w tym sprawdzi. Kiedy zajdziesz do firmy, masz już tam jakieś umiejętności, bo na CV opisujesz swoje umiejętności, ale nawet w firmie dostajesz narzędzia, które służą do wykonywania pracy. Nie jest tak, że przynosisz wszystko swoje. W pracy nic nie ma. Wszystko dostajesz. I zostaje ci powierzone zadania. Później z tych zadań jesteś odliczany. To jest normalne. Tylko u Bogu jest o tyle inaczej, że Bóg przysyła swego Ducha Świętego, który daje nam wszystko, nawet więcej niż wszystko, abyśmy to zadanie wykonali. Zadanie, które dla nas się wydaje niemożliwe. Dla Mojżesza wyprowadzenie i prowadzenie narodu izraelskiego było rzeczą skrajnie niemożliwą. Często słyszymy to z tego kazalnicy, że będziemy uzdrawiać. Czy tak mówi Słowo, że będziemy wypędzać demony w imieniu Jezusa. W początku może niektórym to się wydaje jaka abstrakcja. Ale im głębiej wchodzimy w Boże Słowo, im głębiej wchodzimy w Bożą społeczność, im bliżej jesteśmy Boga, słyszymy Boże myśli. Jeszcze jak im bliżej Boga jesteśmy, to zaczynamy myśleć jak Bóg. I wtedy to, co Bóg robił na ziemi w osobie Jezusa, czyli zmartwychwstrzeszał, czynił cuda, zmartwychwzbudzał, uzdrawiał, pędzał demony, cokolwiek robił, czy nauczał w mocy, dla nas staje się rzeczą jak najbardziej normalną. Ale nastawienie serca. Jak ci dwaj, co pomnożyli talenty. Oni wręcz czekali, kiedy Bóg powierzy im coś. Oni nie wiedzieli, że Bóg im coś da. oni, wiecie, ich nosiło, bo chcieli coś robić, nie chcieli być bezczynni. I stało się, że kiedy król odjeżdżał, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał im te talenty. Jaka radość przepełniała ich serce. Że wiecie, ci dwaj pomyśleli sobie, Pan mój zaufał mi, może na mnie polegać. Wiecie, jakie to jest niesamowita chwila, kiedy wiesz, kiedy pracujesz, dajesz siebie wszystko i wiesz, że twój pracodawca ufa ci, to jest niesamowite. Może na tobie polegać. Bo najgorzej, kiedy w firmie jest atmosfera takiej nieufności. Wszyscy obserwują każdego, wszyscy śledzą każdego, wszyscy kontrolują każdego. Można w zborze kamery pozakładać? Można, prawda? Wszędzie kamery. Nikt nikomu nie ufa. Bóg dał nam dary, bo ma do nas niesamowite zaufanie. I wierzę, że te dary przyniosą owoc dla Bożego Królestwa. Dlatego Bóg posyła błogosławieństwo w postaci rosnącego kościoła w Styżyńcu. Posyła dary, które Bóg rozdziela każdemu z nas. Dary Ducha Świętego. Daje większą mądrość. Daje większą świętość. Daje większą doskonałość. Każdego dnia przybliżamy się coraz bardziej do Boga. Coraz bardziej do Niego podobni jesteśmy. Żeby Kościół się wzrastał. A przy okazji też, no, główny cel, niebo się zaludniało. To był taki przykład tych dwóch. Z talentami, którzy pomnożyli te talenty. Niektórzy mówili, a poza o tym jednym, który dostał talent i nic nie zrobił. Taki negatywny przykład. I później jeszcze został ten człowiek ukarany. Nie lepiej mówić tak pozytywnie, taką teologię sukcesu, wiecie, tak, wszystko tak pozytywnie. Że Bóg tylko uzdrawia, ludzie doznają uzdrowienia. A wiecie, czasami jest tak, że ludzie fizycznie nie doznają uzdrowienia. Modli się do Boga i no i... No apostoł Paweł modlił się do Boga i no i co? Jesteśmy w Bożych rękach, bracia i siostry. Jako Jego dzieci. I On decyduje o wszystkim w naszym życiu. Ale pamiętajmy jedno. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu służy. Dla tego, kto pokłada w Nim nadzieję. Dobry jest Pan. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Dalej Krzysiu dokończy, bo nie pamiętam. Prawda? O, właśnie, znaczy się czytamy. Pan jest pasterzem moim. To nie jest tak, że Pan jest pasterzem, no i nie mam nic do powiedzenia. To my, świadomą decyzją, mówimy do Boga, Panie, Ty jesteś moim pasterzem, kiedy nawracamy się. To nie jest nic wiecie, na siłę robione. Szatan mówi, to ja jestem, chcę być Twoim pasterzem. Szatan chce tak powiedzieć, to ja chcę być Twoim pasterzem. A Jezus mówi, ja chciałbym być Twoim pasterzem. Zdecyduj. To my zdecydowaliśmy, każdy z nas jakiś czas temu. Przebacz mi, Panie, moje grzechy, wejdź do mojego serca, Ty bądź moim Panem. Wtedy Pan się stał naszym pasterzem. A jak pasterz pasie swoje owce, czasami kija używa, czasami laski używa, raz poprowadzi, raz klepnie po tyłku, bo trzeba, bo owieczka gdzieś tam sobie chodzi. Kiedyś nie było elektrycznych pasterzy, że owieczka w szkodę nie poszła. Popiściło ją prądem i mieszka wróciła na swoje miejsce. Kiedyś nie było takich elektrycznych rzeczy. Kiedyś owce szły, według Biblii, tam, gdzie słyszały głos swojego pasterza, bo znały głos swojego pasterza. Nastawienie tych dwóch, jeszcze raz powtarzam, co mieli te łącznie 7 talentów dostali, 1, 2, 2, 5. Oni zakochani byli w swoim Bogu. Wiecie, jest taki fragment w prawie mojżeszowym, w księgach mojżeszowych. Przychodził taki czas dla niewolnika, że pan, który był, ten niewolnik do niego należał, wypuszczał go na wolność. Ale było tam taki tekst, było taka ewentualne, że niewolnik, zdarzało się, że mógł nie chcieć wyjść. Wtedy pan przykuwał jego ucho i to jest mój niewolnik na zawsze. Dlaczego? Ten niewolnik nie chciał wyjść? No nie miał gdzie pójść? Nie, napisane było, miłuje swego pana. Ciekawe, niewolnik miłuje pana? Zaraz mi się kojarzy ten film Niewolnica i Zaro. Ci ludzie tacy dojrzalsi to pamiętają ten film. Który tam niewolnik, ten brazylijski, kochał swego pana? Żadnego nie było. To była tylko nienawiść. Pan bił, znęcał się nad niewolnika, niewolnik miał robić za pół darmo i o godowych racjach żywnościowych. A tu czytamy w Księgach Mojżeszowych, nie odejdę od swego pana, bo miłuję swego pana. To ciekawe. To jest właśnie przykład społeczności naszej z Bogiem. My jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. Kochamy naszego Pana i nie chcemy nigdzie iść. Wierzę, że takie jest zdanie każdego. Nie chcemy nigdzie iść. Jak mówi apostoł Piotr, Panie, Ty masz słowa żywota wiecznego, gdzie pójdziemy? No gdzie? Teraz brzydka pogoda, teraz dobrze by było pojechać na Wyspy Kanaryjskie. Tam jest fajnie, nie? Pogoda jest przez cały rok piękna. Gdzie znajdziemy takiego wspaniałego Ojca, jakim jest nasz Bóg? I takie zdanie mieli ci dwaj, co pomnożyli talenty, które otrzymali. Oni nie wyobrażali sobie inaczej, innego postępowania. Jak tylko sprawić, aby nasz Pan był zadowolony z naszego postępowania. A ten trzeci miał serce zupełnie inne. Jemu się nie podobało rządzenie Pana, jemu się nie podobało Pana decyzje, kwestionował decyzję Pana. Pamiętacie, Datan, Korach i Abiram za czasów Mojżesza. Wzięli kadzielnicę, chcieli w miejsce kapłanów składać ofiary. A to tylko Mojżesza Bóg prowadzi? A to tylko Mojżesz ma monopol na podejmowanie decyzji? A czy to Mojżesz decyzję podejmował, bracia i siostry? No nie. Mojżesz tylko podejmował decyzje, które słyszał w namiocie świadectwa, kiedy modlił się do Boga. Czy Jezus podejmował własne decyzje? Ktoś może powiedzieć, no tak, no Jezus to był Bogiem. W Ewangeliach, kiedy czytamy, to nie były Jezusa decyzje. To były decyzje, które Jezus usłyszał od swego Ojca, kiedy modlił się na Górze Oliwnej. Dlaczego Jezus tak robił? Bo zakochany był w swoim Ojcu. Dla tych ludzi praca i pomnażanie tych talentów, tych dwóch ludzi, była dla nich przyjemnością i rozkoszą, bo robili to dla swego Pana. To są ci, którzy nie chcieli odejść od swego Pana, bo ukochali swego Pana i chcieli Mu służyć na wieki. O takich sług chce Bóg widzieć w naszej społeczności, bracia i siostry. Którzy wszystko, co Pan nam da, będą przemieniać w złoto w pomocy Ducha Świętego, aby to potem zanieść przed Boży tron. I niech Bóg się tym delektuje. Niech Bóg się tym delektuje. A wiecie, jak się Bóg delektuje? Zsyła obfite błogosławieństwo. Przez otwarte nieba, jako pieśń śpiewamy. Niebo jest otwarte i każdy dar spływa w dół. Dla tych, którzy Bogu służą, dla tych, którzy Bogu ufają, którzy zmieniają swoje życie, aby Bogu się podobać. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.